Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mówimy sobie o nerwie błędnym. Nerw błędny to bardzo ważna część naszego dobrego samopoczucia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Zresztą mam nadzieję, że dla odbiorców tego kanału nie będzie niczym nowym powiedzenie, że stanowimy psychosomatyczną jedność. Może zacznę króciutko od mojej osobistej historii, dlatego że mój problem zdrowotny, medyczny, to od dość dawna, od właściwie dziecka, są migreny. Na całe szczęście nigdy nie zmagałam się z żadną inną poważną chorobą, może zdarzały się dolegliwości, które zresztą bardzo łatwo udawało mi się, wnikając w ich istotę, uzdrawiać, samouzdrawiać, ale z migreną już tak łatwo nie szło. I nie poprzestawałam poszukiwać. Nawet zrobiłam taki eksperyment, że za każdym razem, kiedy ktoś mi mówił: ach, tak, migrena to jest to, ja wiem, o co chodzi, zrób to i to, na pewno ci przejdzie, to dopóki nie urągało to zdrowemu rozsądkowi, a nawet czasami, jak wydawało się, bardzo nielogiczne i nie groziło mi niczym na poziomie fizycznym, to ja to po prostu robiłam. Na przykład takim eksperymentem było noszenie kamieni w turbanie. Stwierdzałam, że nie zaszkodzi, a pomóc może, jeśli miałoby pomóc, okej, spróbuję. I w ten oto sposób zebrałam listę około 100 różnych metod, które zastosowałam uczciwie i rzetelnie po to, aby pozbyć się migreny. Nie pozbyłam się tymi metodami, natomiast widzę niesamowite efekty od momentu, kiedy odkryłam prawdziwą rolę nerwu błędnego w całokształcie zdrowia człowieka, do teraz, kiedy cały czas systematycznie, konsekwentnie z aktywacją nerwu błędnego pracuję. W jednym z filmików użyłam słowa dezaktywacja, to jest błędny termin, przepraszam, tak mi się jakoś powiedziało. Chodziło zawsze o aktywację nerwu błędnego, gdyż nerw błędny aktywowany sprawia, że my się wyciszamy. To jest część naszego układu autonomicznego, autonomicznego układu nerwowego, właśnie ta, która odpowiada za uspokojenie, relaks, wyłączenie pewnych procesów, zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi, wycisza nas, czyli relaksuje, czyli sprawia, że jesteśmy spokojni, nawet wręcz do poziomu zaśnięcia czy omdlenia, co jest problemem u ludzi, u których ta nadaktywność nerwu błędnego prowadzi na przykład do narkolepsji. Przy narkolepsji są jeszcze inne czynniki włączone, ale w każdym razie zwykle większość ludzi ma nadaktywny układ współczulny. To nie ma nic wspólnego ze współczuciem i brakiem współczucia. Po prostu takie nazwy im nadano. Tutaj przy okazji nerw błędny. Dlaczego? Dlatego, że jest on nerwem niejako błądzącym, czy też wędrującym, vagus nerw, po angielsku i po łacinie. On biegnie wzdłuż całego naszego ciała, to jest najdłuższy nerw w naszym ciele. I zaczyna swoją wędrówkę od tutaj tylnej części naszej szyi. Odpowiada za aktywność płatów potylicznych, kory nowej i tych części płatów potylicznych, która jest związana z układem nerwowym. Oczywiście ma połączenie z rdzeniem przedłużonym, to jasne, z niego wychodzi. I później przemieszcza się wzdłuż całego ciała, także fizjoanatomia dzieli go na część szyjną, piersiową i brzuszną. I tutaj część brzuszna obejmuje zarówno część pleców związaną z tak zwanymi korzonkami, stanami zapalnymi korzonków nerwowych, jak też brzuszną związaną z jelitem cienkim, jelitem grubym, wątrobą, a tutaj w piersiowej, wiadomo, jest to przepona, serce, wykrtani znowu kwestie związane z przełykaniem, oddychaniem, jak również uszy. Uszy to bardzo ważna część, w którą zaangażowany jest nasz nerw błędny, stąd objawy tak pozornie dalekie od siebie, jak szumy uszne, zaburzenia trawienia, bezsenność, niemożność zrelaksowania się, czyli wzmożona nerwowość, wszystkie one mogą być i są związane z pracą nerwu błędnego. Więc warto zawsze w takich sytuacjach spytać, jak mogę ten mój nerw błędny w danym momencie aktywować, jak mogę go pobudzić do jego właściwej pracy. Zdarza mi się mieć sesję z pewną lekarką. Pozdrawiam cię, Magdo, jeśli słuchasz. która również bardzo zafascynowała się nerwem błędnym, odnawiając swoją wiedzę z dziedziny anatomii, wzbogacając ją o doświadczenia ze swoimi pacjentami. I ona stwierdziła coś, co mnie bardzo zafascynowało, zainspirowało, że jej zdaniem nerw błędny jest powiązany z wewnętrznym dzieckiem. Ona też pracuje z wewnętrznym dzieckiem, tak jak większość ludzi, którzy chyba mieli ze mną do czynienia, mam taką nadzieję. Jeśli nie pracujecie jeszcze z wewnętrznym dzieckiem, to zacznijcie, bo to też pomoże Wam aktywować nerw błędny. I ona twierdzi, że niejako połączenie psychofizjologiczne nerwu błędnego i wewnętrznego dziecka mogłoby polegać na tym, że to wewnętrzne dziecko jest traumatyzowane, tym samym nerw błędny nie ma niejako prawa do swojej normalnej aktywności, jest blokowany na poziomie układu nerwowego i poprzez to my jesteśmy ciągle w nadmiernej gotowości. Tak działa z kolei układ współczulny. Układ współczulny to ten odpowiedzialny za kortyzol, adrenalinę, również dopaminę, bo to niedawne odkrycia, tu o tym mówi dr David Huberman, że odkryto, jak działa połączenie dopaminy i adrenaliny i oczywiście jest to również dla nas dobre, potrzebne i wskazane, żebyśmy mogli być skoncentrowani i aktywni. Potrzebujemy, aby te dwa neuroprzekaźniki ze sobą współpracowały. I dopamina to nie jest wcale tylko jednoznacznie, jak to się mówi, hormon szczęścia. Już prędzej można to powiedzieć o serotoninie, to jest zupełnie inny układ. Ale dopamina zaangażowana także w układ nagrody, który uaktywnia się na przykład po zjedzeniu dobrego posiłku. I zaraz do tego wrócimy, dlaczego nerw błędny jest także związany z otyłością i kompensacją jedzeniem. Ona jest potrzebna, niezbędna przy aktywacji układu adrenalinowego do tego, abyśmy byli czynni i aktywni, więc ludzie, którzy z kolei mają z tym problem, być może mają zbyt słabo działający układ współczulny, ale dzisiaj mówimy o układzie przywspółczulnym i roli nerwu błędnego właśnie w jego działaniu. Teraz powiedzmy o tym, jak to działa na poziomie trawienia jelit i otyłości. Otóż, jeżeli my pobudzamy ten system nagrody poprzez dopaminę, to lądujemy niejako w tej części aktywności naszego systemu nerwowego związanego z kortyzolem, adrenaliną. Czyli krótko mówiąc, nadmiar stresu, nadmiar aktywności kortyzolowo-adrenalinowej w naszym układzie, no bo stresować się możemy, jak wiadomo, z wielu powodów, możemy być przyzwyczajeni niejako do kompulsywnego utrzymywania pewnego poziomu stresu i kontroli w naszym życiu. Bardzo wielu ludzi, z którymi pracuję, na coś takiego cierpi i kontrolują nawet to, co ich kontroli nie podlega, czyli próbują kontrolować, żyją w jakiejś iluzji kontroli i oni często kompensują jedzeniem, bo nie mają w ogóle dostępu do tej części właśnie przywspółczulnej, czyli parasympatycznej, która powoduje, że odpuszczamy kontrolę, że właśnie relaksujemy się w tym, co jest, czyli w tym, do czego prowadzi medytacja. I medytacja jest jednym z dobrze zbadanych sposobów na to, aby aktywować nerw błędny. Również joga jest świetnym sposobem, aby aktywować nerw błędny. I tutaj wrócę do moich migren. Otóż w całej mojej ścieżce pracy z migreną, prób znalezienia autentycznie działającej metody niefarmakologicznej uśmierzania tego bólu, nie trafiłam i nie trafię pewnie już na nic lepszego niż praca, ale regularna, zanim pojawi się migrena, z nerwem błędnym. W tej chwili, kochani, znowu ćwiczę jogę regularnie, pozwalam sobie co najwyżej na jeden dzień w tygodniu bez jogi, a inaczej jest to moje must, moje coś, co w ogóle daje mi przepustkę do dnia i bez czego nie pozwalam sobie wykonać żadnych innych aktywności, bo to jest sprytny hak na umysł, żeby nie powiedział, no nie, dzisiaj to ci nie pasuje, dzisiaj nie możesz, dzisiaj nie masz czasu, dzisiaj deszcz pada, czy cokolwiek innego. I od kiedy tak robię, a to już jest w tym momencie 2 miesiące, że ćwiczę powiedzmy codziennie, nawet 3, to rzeczywiście mam migreny o wiele rzadziej i mam migreny o wiele krótsze i o wiele słabsze. Także są wyraźne efekty w zapobieganiu zamiast leczenia, o co chodzi chyba w całej mądrej medycynie. I stąd odważam się Wam opowiedzieć o nerwie błędnym, dlatego że ja nie przekazuję żadnej wiedzy, której nie sprawdziłam na sobie. Jeżeli coś działa i zadziałało dla mnie i dało mi wymierne efekty, to wtedy przekazuję to dalej. Taką mam etyczną swoją zasadę. I teraz to jest to, co ja doświadczam jako zmniejszenie ilości częstotliwości natężenia migren, jest spektakularne. I dołączyłam do moich codziennych ćwiczeń jogi, to jest każda joga, jakąkolwiek jogę wybierzesz, z jakiejkolwiek szkoły, to ona będzie tak działać, bo ona właśnie sprawia, że się harmonizuje i systematyzuje, można powiedzieć, działanie tych układów współczulnego, przywspółczulnego. I przede wszystkim tak jakby masuje się wręcz organy, mięśnie i nerwy poprzez poszczególne asany, odkryłam, że są asany w jodze, które szczególnie bardzo pomagają na aktywację nerwu błędnego i nimi się z Wami podzielę, stąd siedzę dzisiaj na trawie i na macie, żeby móc Wam za chwilę pokazać, jak się to robi, jak ja to robię i uważam, że to działa znakomicie. Jest na przykład taka asana w jodze jak skręty. Siadamy w ten sposób, przekładamy jedną stopę za, powiedzmy, prawą stopę za lewe kolano, przekładamy prawą stopę za lewe kolano, zaś lewa stopa leży przy prawym pośladku. Plecy są proste, nasze ręce są z boku tułowia i skręcamy się w kierunku kolana, przekładając przeciwległą dłoń za siebie na matę. Zauważyłam, że bardzo często takie patrzenie, samo patrzenie mocno w którąś ze stron, i to nie tylko w bok, także w górę, w dół, powoduje, że łatwiej mi zlokalizować punkt, którego nie byłam świadoma. On się tak zaczyna, prawdopodobnie migrena zaczyna się od takiego niezauważalnego bólu, który tam sobie w tle towarzyszy i dopiero potem przeradza się w mocniejszy ból. I kochani, zauważyłam, że kiedy poruszam gałkami ocznymi wiele razy dookoła, mocno patrząc skrajnie we wszystkie kierunki, to ten ból puszcza na etapie, na którym jeszcze go świadomie nie zarejestrowałam, zanim zrobiłam to ćwiczenie. Kolejną asaną, którą stosuję, jest kobra. Przy tej asanie, która jest bardzo prosta, ważne jest, aby ramiona były odwiedzione od klatki piersiowej i dłonie były pod klatką piersiową, a nie gdzieś z przodu czy z tyłu. W tej asanie również przechylenie głowy do tyłu, które wykonujemy rzadko, bo my mamy pozycję komputerową zupełnie odwrotną z pochyleniem głowy zwykle do ekranu, więc wszystkie ćwiczenia, wszystkie ruchy głową, które pozwolą Ci ją odchylić do tyłu, są bardzo mile widziane przez Twój układ nerwowy. Wówczas również przekręcenie głowy w bok, w jedną i w drugą stronę, daje ukojenie tych części nerwu błędnego, które przebiegają tutaj w karku. Jak wiadomo, w migrenie zawsze jest sztywny kark i stąd wzięły się metody takie jak botoks, którą również zastosowałam dwukrotnie i niestety nie przyniosła spodziewanych czy oczekiwanych rezultatów. I teraz inne metody aktywacji nerwu błędnego, które możesz zastosować, aby szybko uspokoić się lub wprowadzić się w większy stan relaksu, chociażby przed snem, to są takie metody jak masaż. Oczywiście każdy masaż całego ciała będzie aktywować nerw błędny, ale mam tutaj taką szczotkę, to jest szczotka do ciała, specjalna. I tą szczotką robię sobie co wieczór masaż szyi. Najpierw karku i potem całej szyi. Nawiasem mówiąc, jest to cudowny sposób na naturalny anti-aging, bo pobudza cyrkulację krwi, sprawia, że skóra się szybciej regeneruje, staje się jędrna. Poczujesz to, jakie to jest przyjemne, jak sobie tą szczotką tak pomasujesz kark. I jeszcze tutaj mamy taką gładką skórę za uszami, nieowłosioną. I tam właśnie również dostajemy się do bardzo ważnej części nerwu błędnego, więc masujemy dokładnie skórę za uszami, również samą małżowinę uszną. i całe uszy. Tutaj mamy mnóstwo mini zakończeń tego nerwu błędnego, więc przed snem wspaniała sprawa, czysta przyjemność. Bardzo serdecznie polecam. Można również pomasować dłonie i stopy, bo tutaj też wpływamy na właściwie na całe ciało, jak odkryła już chociażby medycyna chińska czy tajlandzka. Wiadomo, że to jest fraktal. Mamy tutaj odpowiedniki wszystkich organów w ciele i w uchu również. W związku z czym po prostu to działa. Nawet jeśli medycyna zachodnia jeszcze nie w pełni rozumie, dlaczego i jak, nie rozumiejąc fraktalności całej rzeczywistości, to po prostu działa, to jest sprawdzone i stąd wspaniałe działanie refleksologii, czy ogólnie diagnostyczna moc refleksologii i masażu stóp, ale masaż dłoni tak samo, masaż uszu tak samo. Zresztą, jeżeli ktoś na przykład ma przy tobie podejrzenie udaru lub wylewu, to bardzo dobrze będzie działać masowanie małżowin usznych. Dopóki nie przyjedzie pogotowie, może to powstrzymać wiele procesów postępujących dalej. Tak nauczają naturoterapeuci. I w ten sposób, kochani, możecie bardzo łatwo wprowadzić codzienne rytuały, które będą wasz nerw błędny w odpowiednich momentach, w odpowiednim stopniu aktywowały, czyli przywracały do jego naturalnej roli. Bezsenność to również objaw braku aktywności nerwu błędnego, to znaczy, że układ współczulny jest nadaktywny, a przywspółczulny jest za mało aktywny. Jest również taka banalna metoda jak rzucie gumy, czyli praca szczękami, pobudzanie do wydzielania śliny, nawet jeśli zjesz cytrusa, to też będzie aktywować twój nerw błędny. Inna prosta metoda to zimna woda. Ja tę metodę znam bardzo dawno i stosuję, bo miałam kiedyś wyzwania związane z tachykardią, to było związane z kolei z gęstością krwi, z dużą ilością D-dimerów i stosowałam wówczas tę metodę, którą jest wkładanie albo dłoni, albo stóp do zimnej wody, a w ekstremalnym przypadku całej głowy z szyją, z wydechem wypuszczanie powietrza i to też bardzo silnie aktywuje nerw błędny. Znane są również takie metody, jeśli ktoś jest bliski omdlenia, czy czuje się jakoś słabo, ma jakieś rozchwianie neuroprzekaźnikowe, na przykład w zmienionych stanach świadomości, wkłada się całą osobę do zimnej wody i to powoduje, że osoba niejako wraca do siebie, czy wraca do ciała, znowu staje się obecna. W związku z tym zimne prysznice, które tak bardzo polecał Wim Hof, zapewne będą bardzo wskazane jako regularna praktyka. Uczciwie mówię, że do tego jeszcze nie doszłam. Czasami mi się zdarza dla sprawdzenia, jak to zniosę, robić sobie chłodny, nie całkowicie lodowaty, ale chłodny prysznic po kąpieli. No i nie mogę powiedzieć, żeby to było jakoś przyjemne, no ale jakby próbuję przynajmniej. Natomiast jak to będzie, kiedy być może zdecyduję się na regularną praktykę tego typu, to wtedy wam o tym opowiem. Póki co myślę, że tych metod jest dość sporo, które tu wymieniłam i jeśli będziecie je stosować, to macie szansę na sprawdzenie na sobie i doświadczenie tej pięknej, błogosławionej roli nerwu błędnego w waszym dobrym samopoczuciu, zarówno fizycznym, jak też psychicznym. I wiele, myślę, takich zaburzeń, które przypisuje się zaburzeniom mentalnym, jak na przykład zaburzenia maniakalno-depresyjne, czy nerwice, czy depresje, też mogą być przynajmniej mocno złagodzone, a może nawet uzdrowione poprzez czy dzięki aktywacji nerwu błędnego. Także nie zapominajmy, że ten nerw istnieje w naszym ciele. Nie zapominajmy, że ten nerw jest ważny, że on otula nasze narządy, wpływa na ich pracę, wpływa też na, nawet na florę bakteryjną jelit. I dlatego tutaj warto pamiętać o produktach fermentowanych, bo z kolei one będą od drugiej strony ten nerw błędny pozytywnie inspirować czy też aktywować. Warto dbać o całość naszego dobrostanu poprzez zdrowe odżywianie, ćwiczenia, zdrowy sen i dopiero wtedy możesz zobaczyć, czy faktycznie masz jakieś problemy mentalne, czy masz jeszcze jakieś problemy psychiczne. Ale zacznij od tej świadomości całości swojego istnienia, bo mieszkasz w tym ciele, jest to twoja świątynia, jeżeli o nią odpowiednio nie zadbasz, to nie oczekuj, że ona będzie dla ciebie prawidłowo wykonywać swoją pracę, do której jest stworzona, do której jest przeznaczona. To tyle na dziś. Pozdrawiam serdecznie. Czekam na wszelkie komentarze i pytania. Do zobaczenia. Pa, pa. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym Facebooku oraz na Instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!